powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też jak zwykle w piątek o tej porze pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Panie Michale, poświęciliśmy dość dużo czasu zaburzeniom związanym z odżywianiem, właściwie nie zaburzeniom, ale chorobom, tak? Jaką jest otyłość i nadwaga. A dzisiaj mam nam trochę pan powiedzieć o zaburzeniach odżywiania. I teraz od razu pytanie, czy właśnie, tak jak powiedziałem na początku, nadwaga i otyłość to jest zaburzenie, czy choroba?
No właśnie, zgodnie z dzisiejszą sztuką otyłość uważa się za chorobę, prawda? I nie, otyłość absolutnie nie jest zaburzeniem odżywiania. Trzeba pamiętać o tym, że otyłość stwierdza się na podstawie kryteriów jasnych medycznych, czyli na przykład wskaźnik BMI powyżej 30 świadczy o otyłości. Natomiast jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, to one raczej są związane z naszymi emocjami i przekonaniami. I nie jest to takie ścisłe kryterium medyczne, aczkolwiek no, ono też się pojawia.
Ja rozumiem, że to spektrum zaburzeń odżywiania jest dość szerokie. Pierwsze skojarzenia z anoreksją i z bulimią, bo o tym najczęściej słyszymy, o tym się mówi. Często mamy też takie świadectwa osób zmagających się z tymi zaburzeniami. Czy rzeczywiście tak jest? Czy w pana gabinecie i nie tylko pojawiają się ludzie przede wszystkim, jeżeli mówimy o zaburzeniach, z bulimią i z anoreksją?
Tych zaburzeń jest dużo więcej. Istnieje cała grupa niespecyficznych zaburzeń odżywiania i możemy tutaj mówić na przykład o bigoreksji, prawda, czyli o takim zamiłowaniu do zbyt umięśnionej, dużej masy ciała. Też to traktuje się jako zaburzenie. Istnieje problem ortoreksji, czyli problem nadmiernej dbałości o ten swój sposób odżywiania. Istnieje grupa problemów, która wiąże się z unikaniem albo z restrykcyjnym ograniczaniem jakichś produktów ze względu na przykład na ich konsystencję albo kolor. To też jest rodzaj zaburzenia.
Czyli ktoś na przykład nie lubi zielonego i konsekwentnie unika
na przykład
zielonych warzyw.
Albo nie jest w stanie połączyć dwóch kolorów, albo nie jest w stanie zjeść jakiejś konsystencji papkowatych i tak dalej. No to jest też jeden z rodzajów zaburzeń odżywiania. No oczywiście mamy jeszcze anoreksję, mamy jeszcze bulimię, mamy zespół kompulsywnego objadania się, mamy nocne objadanie się. No jest cała grupa, mamy też anarchię żywieniową.
A co to jest anarchia żywieniowa?
Anarchia żywieniowa to po prostu anarchia w żywieniu, czyli absolutny bałagan i właściwie jedzenie wszystkiego. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o taką fast foodową przetworzoną żywność bez ładu i składu. Jest to też rodzaj zaburzenia odżywiania. To się charakteryzuje tym, że człowiek nie jest w stanie zjeść zdrowego posiłku.
Ale też może to wyglądać w taki sposób, że na przykład otwieramy lodówkę i co popadnie, wkładamy w ręce, czy na talerz, czy wręcz jemy na stojąco, czy na gazecie?
Nie, myślę,
aż
że
tak
nie. Znaczy, to nie jest tak, że każdy brak dbałości o ten sposób odżywiania za chwilę staje się zaburzeniem.
Czasami jesteśmy głodni. No, to też jest normalne, tak, że łapczywiejemy, bo chcemy ten głód zaspokoić, ale rozumiem, że anarchia to już jest jakaś jednostka.
Coś poważniejszego. Mhm.
A skąd się biorą takie zaburzenia? Powie pan pewnie, że z głowy, tak? Z jakichś niepoukładanych rzeczy w życiu i to się w ten sposób objawia.
Nie wiemy tego. To znaczy, myślę, że tak samo wpływ środowiskowy, jak i geny o tym decydują w równym stopniu, więc nie ma jasnych kryteriów i zresztą jak czyta się jakąś literaturę, opracowanie jakieś głębokie danego zagadnienia, to właściwie trudno jest przypisać jeden powód danego zaburzenia. To zawsze jest bardzo skomplikowane i nie da się właściwie odpowiedzieć na pytanie, skąd biorą się dzisiaj zaburzenia odżywiania, aczkolwiek no, możemy domyślać się, że środowisko, w jakim żyjemy, internet, media społecznościowe
nie pomagają.
Nie pomagają, a szczególnie jeżeli chodzi o problem anoreksji, no to potrafią je wywoływać i są na pewno takim czynnikiem spustowym, który ma wpływ na rozwój choroby.
No anoreksja jest chyba najbardziej trudną do leczenia chorobą. To jest choroba, która często jest śmiertelna w skutkach. Są przypadki osób, których po prostu nie da się wyleczyć.
No to jest bardzo poważna choroba. Zresztą każde zaburzenie odżywiania jest poważną chorobą i powinniśmy traktować te rzeczy bardzo poważnie i też traktować je jako choroby. To znaczy nikt nie chce być chory. I jeżeli przyjmiemy to kryterium, no to zrozumiemy, że te osoby tak naprawdę nie chcą funkcjonować w takim stanie, ale no nie mają być może tyle siły, żeby sobie z tym poradzić. Więc no, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że to nie jest wymysł danej osoby i nie powinniśmy jakoś schematycznie na to patrzeć, tylko no, wykazać się dużą empatią, zrozumieniem i przyjąć no, zapewnik, że po prostu te osoby są w danym momencie w stanie choroby.
Jeżeli pan spotyka się z takim problemem, z zaburzeniem, z anoreksją konkretnie, czy stara się pan leczyć systemowo? Czy proponuje pan spotkanie jednak całej rodziny, czy przynajmniej mamy, taty, jakiegoś opiekuna, jeżeli dotyczy to na przykład nastolatków?
Anoreksja generalnie dotyczy ludzi młodych. Pierwszy, czy taki okres najbardziej newralgiczny, to jest 13-14 rok życia i później tak 17-18. To są dwa takie momenty, kiedy ta choroba potrafi zdominować życie adolescenta. Najczęściej też dziewczyny. 90% przypadków to są jednak młode dziewczyny. U chłopaków ten problem występuje coraz częściej. Mówi się, że jest to około 10%. Być może jest to więcej, tylko chłopcy może rzadziej proszą o pomoc. Ale głównie dotyczy to dziewczyn. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie anoreksji, no to trzeba pamiętać o tym, że to jest strasznie trudny proces i no to leczenie nie może się sprowadzić do pracy z dietetykiem, albo tylko z psychologiem, albo tylko z psychiatrą, to zawsze jest... No,
trzeba połączyć siły po prostu.
Trzeba tak? zawsze jakaś połączyć
taka
siły.
Taka terapia zintegrowana.
Dokładnie tak. Natomiast to, co ważne, to sposób, w jaki się odżywiamy, to jak jemy, bezpośrednio wpływa na nasze procesy poznawcze. To znaczy to, że jesteśmy niedożywieni, że są nawet badania, które pokazują, że na skutek nadmiernego głodzenia się zmniejsza się objętość naszego serca, czyli nasze serce po prostu się kurczy, ale również zmniejsza się objętość naszego mózgu. Więc generalnie to, że my nie jemy, to w sposób drastyczny wpływa na funkcjonowanie naszego ciała, a to bezpośrednio wpływa na nasze procesy poznawcze, czyli na procesy związane z myśleniem, z postrzeganiem, rozumieniem i tak dalej. Czyli proszę zobaczyć, że to jest taka spirala, która się nakręca, że im jesteśmy głębiej w tej chorobie, tym ta choroba odgrywa coraz większą rolę i coraz bardziej na nas wpływa, na nasz sposób postrzegania całej tej sytuacji. Także praca z tą chorobą zawsze jest związana z, po pierwsze, diagnozą. Diagnoza zawsze jest związana jednak z pracą psychiatry, tak? To psychiatra diagnozuje i rozpoznaje chorobę. Natomiast później już proces leczenia jest związany no, z szeroką konsultacją ze wszystkimi właściwie możliwymi specjalnościami, które w danej chwili są potrzebne i które mogą pomóc. Czy jest to pomoc psychologa, jest to oczywiście pomoc psychoterapeuty, jest to pomoc dietetyka, czy też psychodietetyka, może nawet bardziej. No i w takim zespole bardzo często udaje się pomóc tym osobom. No akurat w naszym gabinecie ja jestem dietetykiem i psychologiem, Agnieszka jest psychoterapeutą związanym z systemowym podejściem do pracy, więc próbujemy razem jakoś to wszystko ze sobą połączyć. Sprawa no, jest zawsze bardzo trudna, natomiast myślę, że jak w większości chorób, jednak moment, w którym się zacznie leczenie, jest najważniejszy. Dlatego myślę, że już jakby teraz mogę poprosić właściwie, czy też zaapelować, że jeżeli czujemy, że coś się z nami dzieje nie tak, to powinniśmy jednak wybrać się do specjalisty i spróbować to zdiagnozować, poprosić o poradę, tak żeby zacząć działać szybciej niż później, żeby nie pozwolić się rozwinąć choroby.
Większa szansa po prostu, że ta choroba zostanie uleczona, tak? Czy to jest choroba nawracająca? Czy te epizody mogą, tak jak w depresji, się powtarzać?
Myślę, że tak. Też wspominała pani o tym, że anoreksja jest chorobą wyjątkowo śmiertelną. Mówi się o tym, że anoreksja jest najbardziej śmiertelną ze wszystkich chorób psychicznych. To różnie te statystyki podają, ale od 10 do 20% nawet niektóre o tym mówią. To ryzyko utraty życia z jednej strony wiąże się z jakimiś dysfunkcjami oczywiście narządów wewnętrznych, prawda? Bo jeżeli to serce się kurczy, nie jest w stanie odpowiednio pracować, często dochodzi do jakiejś niewydolności sercowo-naczyniowej, również do niewydolności narządów, takich jak nerki. Więc z jednej strony jest to zagrożenie funkcjonowania naszego organizmu, ale z drugiej strony należy pamiętać o tym, że anoreksja w dużej mierze wiąże się z ryzykiem prób samobójczych i skutecznych samobójstw. I to jest najczęstsza przyczyna niepowodzeń
w leczeniu. Czy łatwiej leczy się bulimię i czy to jest rzadsza przypadłość niż anoreksja?
Myślę, że łatwiej. To znaczy różnica też jest taka, że bulimia oczywiście zagraża nam, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Natomiast niekoniecznie niesie ze sobą ryzyko jakiegoś wzrostu śmierci. Także anoreksję oczywiście leczy się dużo trudniej. Bulimię przy pomocy odpowiedniej pracy psychologa, psychoterapeuty i dietetyka myślę, że jest dużo łatwiej pokonać.
Ale tutaj też jest potrzebny cały zespół, właśnie tak jak przy leczeniu anoreksji?
Myślę, że psychoterapia zawsze jest najważniejsza, a potem jakaś praca z dietetykiem, pewnie w takiej kolejności. Natomiast wracając jeszcze do anoreksji, to trzeba pamiętać o tym, że jakby powrót do takiej fizycznej, dobrej masy ciała nie oznacza wyleczenia choroby, prawda? A propos pani pytania o nawroty. To jest tak, że przyrost masy ciała pozwala tak naprawdę rozpocząć etap leczenia, ale jednocześnie to pozwolenie sobie na ten przyrost masy ciała świadczy o tym, że ten proces terapeutyczny już działa. Więc to wszystko musi iść tak w zespole i jedno po drugim.
Panie Michale, jeszcze jeden ważny temat niejedzenia, jadłowstrętu. Czy też się pan z czymś takim spotyka i problemami odżywiania u dzieci? Często słyszy się, że rodzice mówią o jakimś swoim dziecku, on to był niejadkiem albo jest niejadkiem. Jak to jest z odżywianiem dzieci?
Generalnie to my decydujemy o tym, jak te dzieci się odżywiają i prawda jest taka, że im lepiej się odżywia rodzic, tym lepiej się odżywia dziecko. Także w dużej mierze to od nas zależy. Oczywiście dzieci w różnych etapach swojego życia mają różne preferencje. Czasami stają się niejadkami, czasami babcie wciskają w nas to jedzenie. Przy otyłości w ogóle bardzo często jednym z kryteriów diagnostycznych jest to, że właśnie dzieci były przekarmiane, ponieważ były niejadkami i w ten sposób wzbudziło się w nich jakąś tam ochotę przejadania się. Ale myślę, że z takim dzieckiem czasami
trzeba negocjować, tak, może.
Trzeba jakoś spróbować zachęcić do takiego dobrego, zdrowego odżywiania. Ale tak jak mówię, trudno sugerować dziecku, żeby odżywiało się zdrowo, czy trudno od dziecka oczekiwać, że się zdrowo będzie odżywiało, jeżeli samemu się jada byle co.
Rzeczywiście konsekwencja, tutaj przykład idzie z góry, więc tak, mama tak jest z tatą chipsy na kanapie, oczywiście. A dziecko ma marchewki tak zajadać.
Tak, to wiadomo, że się nigdy,
jasne,
nigdy
ale bardziej chciałam zapytać, czy to jest jakiś duży problem, czy raczej to są rzeczy przejściowe,
Myślę, że przejściowe, ale też warto obserwować, czy dziecko rozwija się zgodnie z wiekiem rówieśniczym, prawda, czy rośnie, czy ta masa ciała przyrasta, zawsze można poprosić jakąś konsultację pediatry, zawsze można zerknąć do siatki centylowej i sprawdzić, w którym miejscu jesteśmy. To różnie bywa, natomiast jeżeli chodzi o pracę w gabinecie dietetycznym, to myślę, że taki 10, 11, 12 rok życia to jest taki moment, kiedy można jakoś tam spróbować poszukać jakiejś wspólnej linii, ale nie wcześniej. Myślę, że wcześniej pediatra zawsze udzieli nam najlepszej porady.
Czy jeszcze coś w temacie zaburzeń związanych z odżywianiem, o których warto powiedzieć i na które warto zwrócić uwagę? Bo może wyglądać to niewinnie, a konsekwencje są dość spore.
Myślę, że wspominaliśmy o ortoreksji. To jest dosyć ciekawe, dlatego że jakby problem polega na tym, że ta osoba się odżywia zbyt zdrowo, prawda? W cudzysłowie zbyt zdrowo. No i problem jest narastający. Zazwyczaj się zaczyna niewinnie od eliminacji jakichś tam podstawowych elementów, czyli niech to będzie gluten i laktoza, prawda? Takie najbardziej popularne do eliminacji. Natomiast u wiele osób to się przeradza w jakąś taką obsesję na punkcie zdrowego odżywiania, co bezpośrednio przekłada się później na ich życie osobiste, społeczne i psychiczne. Więc to jest duży problem. Natomiast, co charakterystyczne, to jest problem, który bardzo często jest niezauważany przez te osoby. To znaczy one uważają, że to one dokonały tej właściwej drogi, że one się prawidłowo odżywiają, natomiast cała reszta odżywia się źle i na to nie zwraca uwagi. Natomiast no, prawda jest taka, że jeżeli nasz sposób odżywienia w jakikolwiek sposób oddziałuje na nasze życie społeczne, rezygnujemy ze spotkań towarzyskich, prawda, poświęcamy coraz więcej uwagi temu zagadnieniu, to znaczy, że jednak problem jest narastający. Ortoreksja charakteryzuje się też tym, że te nasze restrykcje żywieniowe w długim okresie czasu po prostu doprowadzają nas do obniżenia naszego zdrowia, po prostu.
Czy też jest to choroba niebezpieczna, może nieśmiertelna, ale jednak niebezpieczna, z różnymi konsekwencjami, jak pan powiedział, społecznymi też.
Jasne.
Ja wiem, że takie osoby czasami nawet kwestionują wiedzę dietetyczną, bo
no,
mają
tak.
swoją rację.
Tak,
i
tak.
Chyba dlatego, są też trudno przekonywalne, tak?
Dlatego praca z takimi osobami jest bardzo trudna. I myślę, że no, trafiają do naszych gabinetów, ale bardzo często są to osoby, które jakby postanawiają żyć w takiej no, astezie i się tym nie przejmować.
No tak, każdy ma wybór, jesteśmy wolnymi ludźmi, ponosimy w każdym razie konsekwencje tych naszych wyborów.
Więc... Z niebezpiecznych jeszcze takich zaburzeń odżywiania można wspomnieć o drankoreksji albo alkoreksji.
Czyli takie odchudzanie się alkoholem, tak?
No, nie, niekoniecznie, ale chodzi o jakby wprowadzenie restrykcji żywieniowych ze względu na kaloryczność alkoholu. Czyli te osoby najczęściej są zafiksowane na prawidłowej masie ciała, czyli chcą być szczupłe i fit, zgodnie z dzisiejszym trendem, natomiast jednocześnie nie potrafią zrezygnować ze spożywania alkoholu, w związku z tym próbują bilansować swoją energetyczność posiłków, wliczając to alkohol. Czyli na przykład nie jedzą dwóch posiłków, a zamiast za to piją butelkę wina i tak dalej. Czyli generalnie są skoncentrowane na zachowaniu masy ciała przy maksymalnym korzystaniu z alkoholu. To jest naprawdę druzgocące i dla zdrowia, i dla naszej psychiki, i no jest to jedno zaburzenie odżywiania, które nie jest wymienione w DSM, ale myślę, że jest to rodzaj niespecyficznego.
No trudno mi sobie wyobrazić, że kosztem posiłku pije alkohol, ale przypadków takich rzeczywiście jest trochę. Nawet czytałam reportaż na ten temat, że młode kobiety mają obsesję na punkcie właśnie swojej masy ciała, a lubią imprezować, w związku z tym właśnie korzystają z alkoholu zamiast z posiłku.
Tak. Istnieje nawet zaburzenie, które dotyczy masy ciała w ciąży.
O.
Też o tym się już dzisiaj wspomina, że wiele kobiet obsesyjnie pilnuje swojej masy ciała, tak żeby ten przyrost był minimalny w okresie ciąży, ograniczając podaż składników energetycznych i w ten sposób no, generalnie wyniszczając swój własny organizm. No to wszystko jest trudne, można powiedzieć, czy zaapelować o rozsądek, prawda, że bądźmy rozsądni, dbajmy o to nasze zdrowie, ale absolutnie nie kosztem zdrowia.
I stawiamy kropkę, bardzo dziękuję, poważne tematy dzisiaj i bardzo dobrze, jest się nad czym zastanowić. Pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, dziękuję panie Michale, spotykamy się za tydzień. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.